Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy tutaj na główną scenę naszej debaty. O, widzę tłumy oczekujące, które właśnie schodzą. Bardzo nam miło. Siadajcie Państwo, będzie absolutnie fascynująca rozmowa o książce. Zakładam, że skoro tu jesteście, to wiecie, co to jest książka, jeszcze lubicie książki. To...
Widzę, że chyba nie lubię.
Nie lubimy, ale kochamy książkę. Panie profesorze, zasiadamy. To będzie debata zasiadana. O, zapraszamy, panie, bardzo prosimy. Co prawda nie rozdajemy tutaj popcornu, ani lodów, ani niczego takiego, ale będziemy ciekawie rozmawiali o książce. Młody człowieku, widzę, że obcujesz z papierem, niekoniecznie toaletowym, ale również... O, coś w łapce trzymamy. Czy nie tylko internet, nie tylko internet. Chodź, dowiesz się coś fajnego na temat przeszłości i przyszłości książki. Tak. No to co, ktoś jeszcze? Jeśli nie, to ja przedstawiam mojego rozmówcę. Pan profesor Andrzej Bednarczyk. Nie tylko artysta, ale również, a może... Chyba nie, również. Przede wszystkim artysta, ale również rektor Akademii Sztuk Pięknych, który przyjechał tutaj do nas z Krakowa i z nim właśnie będę miał zaszczyt rozmowy o książce. Dzień Kolejny dobry. Młody człowiek dociera. Czyta już książki sam, czy nie? Tak. Umiesz czytać? Jaka jest pierwsza litera alfabetu? A ostatnia? Ż. Jak żywiec. Yes. Żywiec. Szanowni Państwo, dobrze, rozpoczniemy rozmowę od takiej może metaforycznej trochę kwestii. Otóż zacznę od pewnego autora. Zakładam, że nie jest Państwu obcy. Nazywał się, bo niestety nie żyje, Umberto Eco. I pamiętacie pewnie jego wiele książek, ale ta pierwsza, Imię Róży, podniosła książkę na piedestał właściwie. Uczynił Umberto Eco w tej książce przedmiot mistyczny, takiego świętego Graala, który deponuje w sobie wiedzę, o którą walczą inni. De facto ją sakralizował. W tej książce książka jest świętością. Panie profesorze, czy to czysta fantazja i metafora, czy tak było kiedyś w przeszłości?
Niestety moje stanowisko i punkt oglądu nie będą obiektywne, naukowe i będą jak najdalej od tego, a to z tego powodu, że właściwie ja się wychowałem w bibliotece, bo jakże nazwać inaczej pokoje, które są od podłogi do sufitu założone regałami z księgozbiorem moich rodziców. A ja gdzieś od młodości żyłem na zderzeniu świata mądrości i księgi, i świata fanaberii i piękna. Wspominam sobie teraz takie wydarzenie. Otóż mój tato pojechał gdzieś w delegację, a ja byłem chory i siedziałem w domu. I wpadłem na genialny pomysł, który zrealizowałem od rana do wieczora. Poukładałem prawie wszystkie książki według kolorów. Więc można sobie wyobrazić reakcję mojego ojca, kiedy wrócił i przed nim były tygodnie składania. Z drugiej strony też pamiętam z dzieciństwa to, że uwielbiałem oglądać na przykład książki matematyczne mojego ojca bez żadnego zrozumienia, ale z wielkim nabożeństwem, ponieważ czułem, że uczestniczę w jakimś rytuale mądrości. Więc książka zawsze była dla mnie jakąś świętością, czymś więcej. Wiedziałem, że nie mogę jej odgiąć zbyt daleko, że nie wolno mi jej niszczyć i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że ta książka traktowana jako świętość w tym znaczeniu, że nie religijnym, ale coś szczególnego, coś istotnego, coś wielkiego albo coś nawet ponad nami, jest obecny i wcale nie uważam, czy nie obserwuję, żeby to znikało.
Popatrzcie Państwo, Pan Profesor mówi o doświadczeniach osobistych, ale ile jest za tym pytaniem i tej odpowiedzi, za tą odpowiedzią, doświadczenia cywilizacyjnego kultury, z której wychodzimy? W islamie funkcjonuje taka kategoria jak ludy księgi, prawda? Te ludy księgi to są ludy, dla których księga niesie prawdę objawioną przez Boga. Zarówno Stary Zakon, jak i chrześcijanie, jak i muzułmanie to są ludy księgi, ponieważ to księga niesie przekaz, który jest obowiązujący jako kodeks dla tych ludów. Księga stoi na czele, prawda? Ten eko windujący tak wysoko księgę, w tym wypadku chodziło o jeden z tomów Arystotelesa ukryty w bibliotece, który przepadł zresztą w książce Eko. On posłużył się dokładnie tym samym schematem. Księga jako coś, co niesie ostateczną prawdę, będzie jakiś ostateczny wymiar opisu rzeczywistości. Książki w historii. Jak to się stało, że stały się dziełami sztuki?
No cóż, myśl trzeba w coś zamknąć. Myśl musi się zderzyć z czymś, co jest widoczne, co jest dotykalne, co jest słyszalne. Sama myśl niewypowiedziana, czyli nie ubrana w ciało, chociażby ciało dźwiękowe, no tak jak my tutaj przed wami malujemy dźwiękiem, słowami, to a te pojęcia, ta nasza rozmowa, wymiana myśli, to co przeskakuje tutaj niewidocznie, ten akcelerator napędzony, wy dostajecie od nas w dźwięku i wszystko wskazuje na to, że dźwięki, może chociażby te pierwsze, ta początek cywilizacji opowieści, tej narracji wypowiadanej, oracji, to była pierwsza forma jeszcze nie księgi, ale czegoś, co można było zdeponować w pamięci. I nieprawdą jest, że poezja i religia i sztuki piękne były pierwszymi powodami, dla których zaczęto notować znakami, jakimiś materialami wyciśniętymi w glinianych tabliczkach czy zapisanymi na papirusie. To były wyniki pertraktacji handlowych i to było zapisywanie uzgodnień prawnych. To były pierwsze. Dlaczego? Ponieważ nie jest prawdą, jak wiemy, mimo tego, że nam się mylimy sami z komputerami dzisiaj, że pamięć ludzka to jest taka pasywna skrzyneczka, w której sobie leżą treści zapamiętane. Wiemy, że my przetwarzamy to w cudowny sposób i ja uwielbiam zresztą na przykład z moim rodzeństwem, a już wszyscy jakieś tam swoje lata mamy i głębie pamięci, dzielić się wspomnieniami z dzieciństwa, to są zupełnie inne historie, prawda? My musimy później uzgadniać przy stole, że to nie było tak, albo było siak. Książka napisana jest nośnikiem wiedzy, skodyfikowanej, ustanowionej. I dopiero na tym wyrosło piękno sztuki.
No właśnie, ale jak to jest? Dlaczego? No, czy z czystego umiłowania estetyki, czy też może z tego, że zakładano, że księga jest tak ważna, że trzeba jej dać atrybuty estetyczne. Chociaż jak Państwo popatrzą sobie na kroniki średniowieczne, nawet na te starożytne pergaminy z Anatolii, czy powiedzmy na papirus egipski, to jest pięknie wszystko ilustrowane. Znaczy włożono w pracę ilustratorską włożono dużo więcej niekiedy pracy niż w zapis myśli, które tam są. Skąd ta potrzeba dodania tego atrybutu estetycznego do przekazu myślowego?
A no właśnie, no i tutaj możemy się kłócić, gdybyśmy chcieli, bo tak, oczywiście, dzisiaj postrzegamy książkę jako piękne opakowanie słowa. I oczywiście mogę powiedzieć, że nie jestem w stanie wytłumaczyć Państwu, skąd się w nas bierze potrzeba piękna tego wizualnego. Z drugiej strony nie mogę powiedzieć, że słowo nie jest piękne. Przecież literatura piękna, tak,
ale
jest też
piękne. Piękno jest abstrakcyjne w słowie, a sztuka atrybuowana do tekstu nie jest abstrakcyjna, jako konkretna.
Tak, oczywiście. I stąd sztuka ilustrowania myśli, idei, słów, zdań. I to były chyba początkowe relacje tego, co widać, z tym, co odczytuje, czyli między pojęciami, a kształtami i barwami. I dlaczego tak się dzieje? Prawdopodobnie dlatego, że przeczuwamy, czy zawsze przeczuwaliśmy, ale proszę wybaczyć, to jest moje domniemanie, że słowo jest, samo słowo, to takie ogołocone, jest kalekie, jest niepełne. No popatrzcie na mnie. To verbum, czyli te pojęcia, które do mikrofonu wypowiadam, to jest część. Ta ręka mi ucieka. Jak to rozmawiać z wami, nie mając rąk? Jak to stary Żyd kiedyś powiedział, jak mu prezentowali to dwuręczny telefon. Mówi, to jak ja będę rozmawiał? To wszystko ma melodykę, to wszystko ma rytmikę. To jest ten konglomerat, cudowny konglomerat języka. I ta nasza sytuacja jest też częścią tej powiedzi czy naszej rozmowy. Gdybyśmy to oddali i spisali tylko słowa, to się okazuje, każdy, kto pisał z notacji dyskusji, wie, że to na piśmie wygląda jak bełkot. My musimy to na nowo napisać, musimy to oczyścić z tego wszystkiego, co nam ładnie płynie teraz jako taka wielowymiarowa kostka Rubika, w której się bawimy. I ja podejrzewam, że to jest to, że słowo jest słowem, ale słowo jest częścią bogatej przestrzeni języka. W niektórych sytuacjach my musimy kategorycznie odrzeć pojęcia z tych ozdobników i z tego. Matematyka. Czy możemy powiedzieć, że raczej Leibniz miał rację niż Newton, dlatego że Newton pisał czwórkę z takim dziwnym ogonkiem? Nie, ale jakiś kształt tej czwórce musiał nadać. Z tym, że on musi być zignorowany, jeżeli myślimy matematycznie. No? Natomiast szczególnie księgi piękne, jak już sięgamy do średniowiecza, te woluminy iluminowane, które potem okazało się, że stały się zarzewiem Biblia Pauperum, czyli przekazywania mądrości religijnej osobom niedysponującym możliwością czytania słów, prawda? Czyli analfabetom, to znowu te ilustracje zostały jakby wydobyte i położone na ścianach świątyń już bez słowa. I co innego miał w głowie piśmienny mnich, a co innego wierny, który po prostu tylko wpadał w jakiś estetyczny rezonans z obrazami świętymi. Tak, to, więc to są klocki, które się wzajemnie uzupełniają.
Co ciekawe, proszę Państwa, jakbyśmy popatrzyli sobie tak na przestrzeń cywilizacji, właściwie od dalekiej Azji, od Chin, Japonii, przez Tybet, przez sanskryt, który dominował na Półwyspie Indyjskim i w okolicach. Aż szli daleko, aż po te miejsca, gdzie sięga słowo zapisywane, to w tych wczesnych czasach zazwyczaj nie ma tekstu nieilustrowanego. Znaczy rzadko kiedy się spotyka tekst, który jest oddarty z tego atrybutu estetycznego. Wszystko jedno, czy to jest buddyzm, czy to jest hinduizm, czy to jest wczesny sanskryt, czy to są teksty konfucjańskie. Zazwyczaj to jest wszystko opakowane estetycznie. To świadczy o tym, że ludzki mózg, niezależnie od szerokości geograficznej i cywilizacji, z której wychodzi, działa bardzo podobnie. Tak? Zapis musi być pokazany ładnie, żeby był, albo strasznie, to też ładnie, żeby być atrakcyjny. Ale potem pojawił się, proszę Państwa, Gutenberg, upowszechnił druk, wymyślił skład drukarski, no i cóż, i nagle wszystko się zmieniło. Został sam tekst, za to maksymalnie demokratyczny, docierający do każdego. Czy to jest ważna rewolucja, panie profesorze?
To jest jedna z najpotężniejszych rewolucji poznawczych, ta, która się dokonała w związku z wynalezieniem druku, ale to nie jest tak, że myśmy się zmienili przez pojawienie się druku. To druk stał się konieczny i oczywiście potrzebny, przez fakt, że Zresztą o tym przecież imię Róży Umberto Eco traktuje. Czy wiedza ma być chroniona i
zamknięta, izolowana,
czy ma być rozwijana? No, to była ta wielka walka pomiędzy autorytetami przeszłości jako gwarantem ścisłości logicznej, a poszukiwaniem, a grzebaniem w rzeczywistości. To się tam zderzyło. A poza tym ten wielki płacz bibliotekarza, już nie pamiętam imienia, z imienia Róży, to takie ohydne, Boże drogi, to nawet mieszczanie zakładają uniwersytety i nie posyłają dzieci do młodzieży, do naszych klasztorów, tylko do świeckich uniwersytetów. I oni tam nie wiadomo, co robią. I jeszcze nie przepisują z nabożeństwem w rytmie, medytując słowo po słowie, tylko skandal.
O,
absolutny skandal. Skandal. Tej miary, który dzisiaj przeżywamy jako skandal.
I ten skandal, proszę Państwa, trwał przez cały XVI wiek, XVII wiek, XVIII wiek, XIX wiek, XX wiek i nagle w XX wszystko się zmienia i wchodzimy w kolejną rewolucję.
Tak.
Prawda? Rewolucję, którą nazywamy rewolucją cyfrową. Nagle ten print, ten papier, to stukanie, no, ogranicza się do stukania w klawisze komputera. Na czym polega ta rewolucja?
Zanim powiem, na czym polega ta rewolucja, to zwrócę uwagę, odniosę się do poprzedniej dyskusji tutaj na tej scenie. Nieustająco padało słowo prasa, 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 prasa. Już nikt niczego nie prasuje. To nie jest presura. Nasz język nie nadąża za rzeczywistością. To jest cud tego języka, czyli ta, jakby to powiedzieć, ta powolność języka jest naszym ratunkiem, bo gdyby język reagował natychmiast z prędkością światła na nowe zjawiska, to by się rozsypał. On musi mieć ten klej. Ja pamiętam, jeszcze długo mówiłem, że wykręcam numer w telefonie. Mimo tego, że później Anglicy mówili digit, czyli numerować. Więc nie nadążamy za tą rewolucją. A to, co jest przed nami, podejrzewam, że to wszystko, co jest za nami, to będzie nam się wydawać niedługo błękitną oazą spokoju i niezmienności. My jesteśmy zdyszani, goniąc za nowymi zjawiskami, nie nadążając w pojmowaniu tego. To jakby nasza ewolucja biologiczna i umysłowa nie nadążała za ewolucją cywilizacyjną. Co nas czeka? Ja czekam na dzień, w którym my ludzie przestaniemy być jako jedyni na świecie artystami. Na to czekam. Czekam nie na to, nie czekam na tak świetną sztuczną inteligencję, która już tak mnie zmałpuje, że już nikt się nie pozna na tym i ta sztuczna inteligencja wygra wszystkie konkursy artystyczne. Cudownie, trzeba zmienić albo zlikwidować konkursy artystyczne, bo zdaje się, że są bzdurne. Ale stanę przed dziełem sztuki i zobaczę obraz świata oczami maszyny. A czemu nie? A może kiedyś będzie sztuczna inteligencja budować kolekcję sztuki, takiej dziwnej sztuki ludzkiej. Dzisiaj coraz częściej pracujemy w zespołach kreatywnych. Coraz mniej możemy się zatrzasnąć w pracowni i dawać gotowy produkt. My zrzeszamy się wokół jakiejś idei. Sam tak pracuję teraz, ponieważ potrzebuję do swoich projektów umiejętności i wiedzy, kompetencji, których nie chcę i nie mam czasu i nie mam ochoty się uczyć. A poza tym, jak my rozmawiamy tutaj, będę mógł tworzyć coś wspólnie z osobami inaczej myślącymi, inaczej postrzegającymi, to my się wzbogacamy. No, stare abecadło budowania zespołów kreacyjnych. A przed nami jest taka rewolucja, że może kiedyś dostanę maila albo coś, co dzisiaj nazywamy mailem. Panie profesorze, jestem sztuczną inteligencją o symbolu takim i takim, o ksywie Ziuta i chciałabym zaprosić pana profesora do udziału w moim projekcie artystycznym. Może to wszystko śmiesznie dla was teraz brzmi i bzdurnie, ale to, co nas czeka, to przede wszystkim konieczność przemyślenia na nowo, kim jesteśmy, czym jest sztuka, czym jest książka. Proszę bardzo, to się wszystko zmienia. To nas czeka. Nie to, że książki znikną. To są strachy na lach.
Proszę państwa, sztuczna inteligencja. Ja poprzednie spotkanie zakończyłem taką sugestią czy podpowiedzią dla organizatorów, że pewnie za rok na tej samej scenie podsumujemy sobie ten rok obecności w naszym życiu medialnym sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja, proszę państwa, posiada umiejętność syntetyzowania kreatywnego. To jest niebywałe. To jest to, co dopiero do niedawna umiał tylko ludzki mózg albo ludzkie mózgi w grupie, prawda? Czyli kreacji. Jeden z moich kolegów w redakcji zadał sztucznej inteligencji czatowi GPT-4 zadanie, które miało polegać na tym, żeby czat GPT-4 wyprodukował kilka różnych projektów kreatywnych mebli z użyciem elementu owocu kiwi. Wyobraźcie sobie, że to zajęło 10-12 sekund, kiedy na ekranie komputera pojawiły się serie designerskie mebli wykorzystujące zielony kolor i skórkę kiwi. Gotowy produkt. Nic, tylko kierować po prostu do fabryki i produkować w oparciu o te projekty. To jest niebywałe. My jeszcze, ludzie, którzy z tym obcowali bądź obcują, mamy dopiero pierwsze doświadczenia. Ja jeszcze nie jestem w stanie do końca syntetyzować mojej wiedzy i refleksji na ten temat, ale myślę sobie, że za rok już na tej scenie tutaj podczas tych targów będziemy w stanie nie tylko państwu o tym opowiedzieć, ale pokazać, jakie są tego efekty, jak to działa, jakie to niesie z sobą atrakcje, szanse, ale również zagrożenia. I teraz na koniec właśnie to jedno pytanie, profesorze. Wyobrażam pan sobie, że właściwie cała ta nasza rzeczywistość poznawcza, ja nie mówię o tam przedmiotach, które wokół nas są, ale ta w sferze idei, książki, prasa, że to wszystko trafi do sfery cyfrowej ta wielka nadzieja, którą miał kiedyś Bezos, wypuszczając w 2007 roku na rynek przeglądarkę Kindle w Amazonie, on mówił tak, za 10 lat nikt nie będzie czytał normalnych papierowych książek, bo po co? Po co tym zastawiać sobie mieszkanie? Po co te półki w bibliotekach obciążać książkami? Wszystko będziecie mieli w sieci i w Kindlu. No, nie wydarzyło się to. Produkcja książek nie maleje, a rośnie. Czy uważa pan, że taka groźba przeniesienia naszego świata materialnego do sieci jest możliwa, czy to są iluzje?
Jest możliwa, aczkolwiek nie dysponuję żadnymi informacjami z przeszłości, które per analogia mogłyby mi, czy kazałyby mi obawiać się, że pojawienie się nowych rzeczy w kulturze i w sztuce, bo ja w tym zakresie myślę i działam, spowoduje śmierć dotychczasową. Ja przez całe moje życie, odkąd jako nastolatek zacząłem zajmować się sztuką, nieustająco ktoś ogłaszał jakąś śmierć. Pamiętam, że malarstwo miało już dawno temu umrzeć ze względu na fotografię. Sam brałem udział w takich gremiach opiniodawczych wiele lat temu, które nie przyjmowały na międzynarodowe konkursy graficzne grafiki cyfrowej, ponieważ to nie jest sztuka. Poezja miała umrzeć z innych powodów i tą sprawę wycinam absolutnie.
Powieść ile razy chowano.
Powieść padała, wszystko umiera. To jest nieprawda, nie ma takiej możliwości. To w nauce pewien model może spaść w zakres historii nauki, bo nie da się dwóch, trzech modeli utrzymywać jako prawdziwe równocześnie. Chociaż pomiędzy mechaniką newtonowską a mechaniką kwantową okazuje się, że one są, obydwie zasadne. Chodzi tylko chodzi o kwestię skali, nic więcej. W kulturze szeroko pojętej, te rzeczy nowe doprowadzają do tego, że stare się redefiniują. Słuchajcie, malarstwo teraz ma się cudownie. Malarstwo nie osiągnęłoby tak czystej tożsamości swojego gatunku, gdyby nie to, że fotografia uwolniła to. To samo będzie z książką papierową.
Czy uwolniła od realizmu, proszę Państwa.
Bo uwolniła od konieczności pokazywania, jak się rzeczy mają.
Zauważcie na zbieżność terminową, chronologiczną. Fotografia pojawia się w połowie XIX wieku, powolutku się rodzi. Równolegle w tym samym czasie, powoli w niepamięć, znaczy eksperyment artystyczny pozwala na odejście od realizmu tak w malarstwie. Prawda? To jest absolutnie równoległy proces.
Dokładnie tak. I wiem, że to samo dzieje się na moich oczach teraz z książką. Tą papierową książką, którą pierwsze, co biorę do ręki, to wącham. No tak robię. No. Wiem, że ta nawigacja w tym mikroświecie, który trzymam w ręce i wiem, na której jestem stronie, i wiem, ta nawigacja, której nie mam w Kindle, jest niemożliwa. Nie zniknie, ponieważ ona czemuś służy, ale będę musiał mieć inny powód do sięgnięcia po książkę papierową niż wprowadzenie w siebie danych. To jest taka różnica jak pomiędzy wspólnym biesiadowaniem, a wprowadzaniem materii do jamy gębowej, żeby zdobyć energię. To jest mniej więcej taka sytuacja. Książka zawsze będzie tym wielowymiarowym polem odbierania, takim multisensoryczną przestrzenią. Oczywiście sztuczna inteligencja i świat cyfry dążą do tego, żeby ten fake, jak to mówią, był taki naprawdę głęboki, żebym już się nie zorientował, że to jest wirtualność. To jest fascynujące, to jest przerażające, ponieważ wszystko przeraża nas, czego nie możemy przewidzieć, to jest oczywiste, to jest dobra nasza reakcja, ale z drugiej strony jest fascynujące, bo pokazuje nowe przestrzenie do czego? Króciutko. Nieustająco szukam sposobu czy języka artystycznego, jak opowiedzieć to, co my wszyscy przeżywamy. A czy książka od początku do końca z tekstem, linearną historią jest blisko moich doświadczeń codzienności? Cześć. Ja sklejam z jakichś kawałeczków. Tu coś przeleciało, tam coś szumi, ten ktoś coś powiedział, tu coś zobaczyłem, tu coś zaświeciło. Skroluję, przewijam, zmieniam kanały. Ja szukam języka, który mi to opowie. A ta historia linearna jest inną sferą i ona spokojnie będzie miała się dobrze i młodzi ludzie będą wracać do tych rzeczy, które ich poprzednicy wyplują jako zbędne, bo się zbyt kojarzy z rodzicami, a starcy będą też sięgać po nowe narracje, po prostu nowe linie narracyjne.
Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Muszę Państwu powiedzieć, że chyba nigdy nie słyszałem, a na pewno nie uczestniczyłem w tak ciekawej rozmowie o książce. Patrzcie, ile aspektów, prawda, tu i poruszyliśmy to. To rzadko się zdarza właściwie. Chyba muszą się wydarzyć targi książki, żeby móc tak porozmawiać o przedmiocie, z którym obcujemy na co dzień, który ma tyle różnych aspektów. Od filozofii przez historię po estetykę. A z własnych doświadczeń muszę Państwu powiedzieć, bo profesor jest artystą, ja też. Nie ma piękniejszego doświadczenia dla człowieka piszącego niż napisanie dużej powieści. To jest tak fantastyczna zabawa i to jest tak fantastyczna gra z sobą samym, bo reżyserzy filmowi, kręcąc wielkie filmy czy mniejsze filmy, mają gigantyczną ekipę ludzi. Są scenarzyści, są ludzie od scenografii, od castingu, doboru aktorów, ustawienia. Jest armia ludzi, produkuje film. powieść produkuje jeden człowiek i to wyłącznie w obszarze, w granicach swoich szarych komórek, z użyciem palców najczęściej i klawiatury, czy to maszyny do pisania, czy komputera. To jest chyba porównywalne tylko ze stworzeniem jakiegoś arcydzieła sztuki malarskiej, czy skomponowania symfonii bądź koncertu. Właściwie trudno to porównać z czymkolwiek. Daje to gigantyczną satysfakcję. Sam proces twórczy, a nie efekt. Efekt jest...
Chyba, że...
Efekt zawsze jest rozczarowujący.
Chyba, że, panie redaktorze, mówimy o powieści o pisarzu komercyjnym, dla którego czat GPT i przeszukując big daty sprawdzi dokładnie preferencje danej grupy, tak zwanego targetu, jak ma to być napisane i taki...
No, tacy pisarze też są, prawda?
Są, oczywiście. I tutaj już nie ma chyba satysfakcji poza finansową, ponieważ taki powieściopisarz jest niewolnikiem sztucznej inteligencji i to nas też czeka w przyszłości.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Państwu,
dziękuję serdecznie
było.
Państwu.
Mam nadzieję, że Państwo coś z tej rozmowy wynieśli. Ja myślę, że na kolejnych targach będziemy robili kolejne. Zapraszam. Dziękuję.
Dziękuję jeszcze raz.